W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. W Warszawie odbył się w sobotę drugi zjazd rodzin zawołanych po imieniu, czyli rodzin osób zamordowanych w czasie II wojny światowej za pomoc Żydom. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Pileckiego. Instytucja ta od 2019 roku upamiętnia Polaków, którzy za ratowanie Żydów zapłacili najwyższą cenę – życie, mówił dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski. To spotkanie to rozmowy o historii rodzin, ale także szukanie sposobów, jak przekazywać je społeczeństwu – wskazał dyrektor Instytutu. Dzięki temu projektowi poznajemy kolejne nazwiska bohaterów. Już udało się przywrócić pamięć o 40 takich osobach.
Chodzi o to, że te bohaterskie rodziny, ci bohaterowie przez długi czas byli zapomniani. I dzięki projektowi Zawołani po imieniu udaje nam się te historie przywracać współczesnej historii, współczesnemu społeczeństwu.
Rodziny zawołanych spotkały się z parlamentarzystami, odwiedziły wystawę oraz wzięły udział w warsztatach poświęconych traumie związanej z odpowiedzialnością zbiorową. Rodziny zamordowanych często do dziś ponoszą konsekwencje heroicznego wyboru rodziców, rodzeństwa czy dziadków. Ojciec Cecylii Tomczuk pomagał Żydom, zginął z rąk Niemców.
Mój ojciec został zamordowany właśnie za pomoc Żydom, zakatowany przed domem, potem zastrzelony, ale tak się ułożyło, że dzięki jednemu panu myśmy wylądowali w więzieniu, cała rodzina. Babcia nie mogła jechać, bo była chora, więc Niemcy ją powiedzieli, że się zaopiekują, więc zastrzelili ją. Myśmy tam byli 12 dni, potem starania rodzin i takiego pana, który miał niemieckie nazwisko. Myśmy wyszli z więzienia, ale nie mogliśmy wrócić do domu. Babcia i ojciec byli pochowani w ziemi, w ogrodzie i nie mogliśmy wrócić do domu, dopóki Niemcy byli.
Jak cenny jest to projekt, świadczy fakt, że obecnie prawdę historyczną często zastępują kłamliwe oskarżenia. Między innymi Izrael oskarża Polskę o współudział w Holokauście. Dlatego prawdę trzeba wciąż przypominać i pokazywać. Nazwiska osób, które oddały życie ratując Żydów, umieszczono w kaplicy pamięci w toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Przy świątyni powstał Park Pamięci dla polskich bohaterów. Powstaje też Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Ekonomista profesor Marek Kośny ocenia, że ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku. Ekspert zwrócił jednak uwagę, że warto rozważyć też inne tego typu mechanizmy, jak na przykład iloraz podatkowy, który od lat z powodzeniem działa we Francji. Sejmowa Komisja Finansów w ramach ustaw podatkowych z Polskiego Ładu zaakceptowała poprawkę o uldze dla rodzin z czworgiem i większą liczbą dzieci. Jej istotą jest, że rodzice posiadający więcej potomstwa będą mieli dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tysięcy złotych, a więc takiej jak w przypadku PIT-u dla młodych. To potrzebne rozwiązanie, zwłaszcza w kontekście ciężkiej sytuacji finansowej wielu wielodzietnych rodzin, zaznaczył ekonomista profesor Marek Kośny. Ekspert zastanawia się, czy nie jeszcze lepszym instrumentem wsparcia byłby tu tak zwany iloraz podatkowy, który uwzględnia liczbę dzieci w opodatkowaniu.
Mi osobiście się wydaje, że byłby bardziej właściwym rozwiązaniem ze względu na to, że dawałby szansę na to, że to rozwiązanie będzie systemowe, to znaczy, że później w dalszych krokach do tego samego systemu włączalibyśmy też rodziny z mniejszą liczbą dzieci, z trojgiem dzieci, z dwojgiem dzieci i w tym sensie on nie naruszałby pewnej koncepcji systemu, natomiast tego typu rozwiązania, które jakby powodują, że my w systemie tworzymy coraz więcej różnego typu ulg, zwolnień, preferencji, one generalnie powodują, że ten system w dłuższym okresie czasu staje się nieczytelny.
Rząd szacuje, że koszt tej ulgi dla budżetu wyniesie ponad 300 milionów złotych, a skorzysta z niej 110 tysięcy podatników, a więc około 55 tysięcy rodzin. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenił, że w Polsce szczyt czwartej fali pandemii prawdopodobnie będzie w połowie listopada. Na naszej antenie wiceminister wskazał, że mamy do czynienia w ostatnim czasie z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Minionej doby wykonano ponad 42 tysiące testów, wykryto 917 zakażeń. Waldemar Kraska zaznaczył też, że na razie trudno dokładnie powiedzieć, kiedy przypadnie kulminacja pandemii i jakie przybierze rozmiary.
Wszystko jest uzależnione od tego, ile osób będzie zaszczepionych, ile osób przechoruje koronawirusa, czyli uzyska jakby naturalną odporność przeciwko zachorowaniu. rzeczywiście ten trend, jeżeli chodzi o ilość osób, które się szczepią, może nie spada, ale zahamował się. Mniej więcej codziennie mamy podobną ilość osób, które chcą szczepić, ale widzimy, że z chwilą, kiedy pojawiła się ta trzecia dawka przypominająca, tutaj w ciągu ostatnich dwóch dni ponad 110 tysięcy osób się już zarejestrowało na tą trzecią dawkę przypominającą. Ja przypomnę, że jest to dawka, która szczególnie dla osób starszych wzmacnia ich układ odpornościowy.
W pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 19 milionów 340 tysięcy osób. Na szczepienie trzecią dawką mogą się już rejestrować osoby powyżej 50 roku życia i pracownicy medyczni mający stały kontakt z pacjentami. Propozycja podwyżek grzywien w noweli prawa drogowego może budzić konstytucyjne zastrzeżenia, tak wynika z opinii analityków Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Więcej w relacji Anny Wusek.
Prawnicy przeanalizowali rządowy projekt nowelizacji prawa drogowego, który na początku sierpnia został skierowany do Sejmu. W swoim stanowisku stwierdzili, że zaproponowane tam wysokości mandatów, które sięgają od 1,5 do nawet 5 tysięcy złotych za wykroczenia drogowe, są znacząco wyższe niż przeciętne kary nakładane w innych krajach europejskich. Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski w rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że kary w postępowaniu mandatowym powinny być nieuchronne, ale nie powinny podkopywać bytu rodziny.
Jeżeli polski dostanie mandat w wysokości 2, 3, 4 tysięcy złotych za pojedyncze zdarzenie drogowe, za spowodowanie jakiejś drobnej stłuczki, za otarcie innego samochodu, za przekroczenie prędkości, to może być to dla całej jego rodziny drastyczne uderzenie w budżet rodzinny. A to z kolei stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, czyli zasady konstytucyjnej. Kary nie powinny, szczególnie w postępowaniu wykroczeniowym, w postępowaniu mandatowym, stanowić tak poważnej sankcji. I stąd wskazujemy, że należałoby przyjrzeć się raz jeszcze wysokości proponowanych stawek kar w postępowaniu mandatowym i dostosować je po prostu do przeciętnych wynagrodzeń w Polsce, co oznacza ich znaczące obniżenie.
Celem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Temu służyć mają także podwyżki grzywien. Jednak jak wynika z wielu analiz, w ostatnich latach zasadnicze znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ma poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu drogowego.
Na Jasną Górę przybyli w sobotę uczestnicy dwudniowej 37. pielgrzymki małżeństw i rodzin. Modlitewnemu wydarzeniu przyświeca hasło Pójdźcie do Józefa. Pielgrzymka stanowi centralny punkt obchodów przeżywanego roku świętego Józefa i roku rodziny Amoris Laetitia. W programie są msze święte, a także modlitwa różańcowa oraz droga krzyżowa. Wierni wysłuchają też konferencji na temat małżeństwa. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny przy konferencji Episkopatu Polski, przewodniczył w sobotę Eucharystii, która zainaugurowała pielgrzymkę.
Przed małżeństwem i przed rodziną obecnie jest bardzo wiele wyzwań. Mamy świadomość też zagrożeń, które dotykają małżeństwo i rodzinę. Ale przybywamy tutaj pełni ufności. Nie uciekamy przed kryzysem. I wiemy, że można go pokonać. Najpierw przez modlitwę, przez przylgnięcie do Jezusa Chrystusa, przez żywą wiarę, a potem z tej żywej wiary powinny wypływać nasze działania, nasze zaangażowanie i nasze oddanie dla Kościoła, dla małżeństwa i dla rodziny.
37. pielgrzymka małżeństw i rodzin zakończy się w niedzielę mszą świętą o godzinie 11:00. W trakcie Eucharystii wierni zawierzą małżeństwa i rodziny Królowej Polski oraz odnowią przyrzeczenia małżeńskie. Limit kosztów pozaodsetkowych oraz nadzór KNF-u nad firmami pożyczkowymi to jedne z głównych założeń projektu ustawy antylichwiarskiej. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości trafiły do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ich celem ma być ochrona osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej przed nadużyciami ze strony firm pożyczkowych. Projekt ustawy przewiduje zmiany m.in. w kodeksach karnym i cywilnym. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł w rozmowie z naszą redakcją wskazał na 4 najistotniejsze kwestie, które pojawiły się w propozycji przepisów.
To, co zmieniamy, to jest tak. Limit kosztów pozaodsetkowych wprowadzamy do kredytu konsumpcyjnego i do pożyczek pieniężnych. 2. Wprowadzamy legalną definicję kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego. 3. Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. I wreszcie 4, bardzo ważny przepis, wskazujemy jasno, że wszystkie te marże, prowizje, opłaty dodatkowe, ubezpieczenia, wynagrodzenia pośredników wchodzą w skład tych wszystkich kosztów dodatkowych.
W myśl proponowanej ustawy pozaodsetkowe koszty spłaty pożyczki pieniężnej nie będą mogły być wyższe od 25% całkowitej jej kwoty. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na to, że w październiku projekt ustawy trafi na posiedzenie rządu, a do końca roku nowe przepisy przyjmie Sejm. W wojnie domowej w Syrii zginęło co najmniej 350 tysięcy osób, poinformowała Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka Michelle Bachelet. To pierwsze dane, jakie agenda ONZ opublikowała od 2014 roku, kiedy to oficjalnie organizacja przestała liczyć ofiary syryjskiego konfliktu. Bachelet zaznaczyła, że bilans jest zaniżony, ponieważ informuje jedynie o liczbach, które udało się potwierdzić. Sytuacja w Syrii od blisko dekady jest dramatyczna. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, zwraca uwagę, że wielu Syryjczyków musiało opuścić swój kraj i szukać schronienia między innymi w Libanie.
Mamy Syrię, która od ponad 10 lat jest uwikłana w wojnę domową. Wiemy, że wpływy różnych sił politycznych zewnętrznych też doprowadziły do tego, że przed wojną mieliśmy tam około 22 milionów mieszkańców, z czego od 10 do 15% to byli chrześcijanie. Dzisiaj szacujemy, że ponad połowa z nich wyemigrowała. Liban, który liczy 4,5 miliona mieszkańców, od wielu lat gości u siebie 0,5 miliona Palestyńczyków i teraz od tych 10 lat, niektórzy mówią 1,5, inni mówią 2 miliony Syryjczyków.
Wojna w Syrii wybuchła w 2011 roku w wyniku tzw. arabskiej wiosny. Mimo początkowych sukcesów bojowników walczących z prezydentem Basharem el-Assadem, to w następnej fazie przewagę zdobyły wojska rządowe. Było to możliwe dzięki pomocy wojskowej i finansowej, jakiej Asadowi udzieliły Rosja i Iran. Wojskom rządowym udało się odzyskać większość terytoriów podbitych przez powstańców. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.